Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, chcemy dziś mówić o wydarzeniu, które miało miejsce 40 lat temu, 25 marca 1984 roku w Rzymie. To tam, na placu świętego Piotra, ojciec święty Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia świata niepokalanemu sercu Maryi. O ten akt prosiła sama Matka Boża w Fatimie. I właśnie w tym temacie będziemy rozmawiać z ekspertem od Fatimy, jakim niewątpliwie jest nasz dzisiejszy gość, ksiądz dr Krzysztof Czapla, pallotyn, dyrektor sekretariatu fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem. Witamy pięknie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kłanię się uprzejmie wszystkim i pozdrawiam.
Księże, akt, którego dokonał nasz polski papież, ten akt z 1984 roku, był pragnieniem samego nieba, samej Matki Bożej, prawda?
Zostało to w sposób jednoznaczny wyartykułowane, a nawet żądane przez niebo. Zauważmy, że właśnie łączymy to wszystko z Fatimą. W 1917 roku Maria rzeczywiście, mówiąc o nabożeństwie do jej niepokalanego serca, powiedziała o tych dwóch jakby elementach tworzących to nabożeństwo. Jednym to jest to właśnie, że mamy wynagradzać pierwszą sobotę, a drugi tyczy wątku właśnie poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. I jakby jednoznacznie Maria zapowiedziała, że przyjdzie jeszcze, by o to prosić. I tym jakby jednoznacznym, definitywnym momentem, kiedy zostało to wyartykułowane, to jest 13 czerwca 1929 roku, kiedy to w Tuj ukazuje się Matka Boża, zaraz całą Trójcą Święta, może inaczej, cała Trójca Święta ukazuje się z Matką Bożą. I wtedy to właśnie Łucja, widząc tą tajemnicę Trójcy Świętej, widzi również Maryję, która na dłoni ma swoje niepokalane serce i mówi, nadszedł czas, by właśnie przekazać papieżowi tą wolę, która jest pragnieniem Boga, by papież z biskupami całego świata poświęcił świat, ale przede wszystkim Rosję, ze szczególną intencją, by poświęcił Rosję jej niepokalanemu sercu. Jest to jednoznacznie wyartykułowane przez Matkę Bożą, posłaną przez Boga, która poprosiła, aby, to jest jeden z elementów, by tak naprawdę wpłynąć na bieg historii, na bieg dziejów, by to jest jeden z elementów, który ma się przyczynić, jeden z elementów, powtarzam, ma się przyczynić do nawrócenia Rosji i pokoju na świecie.
I siostra Łucja przekazała to pragnienie odpowiednim władzom Kościoła.
Pisała to od razu, skoro w 1929 roku Matka Boża o to prosiła, przekazała to swoim przełożonym, pisała i zarówno do Ojca Świętego Piusa XI, do Piusa XII, prosząc o to poświęcenie. Warto zaznaczyć, że w tych prośbach, może już uprzedzając pewne fakty, do dzisiaj pobrzmiewa również to, że oto gdzieś to słowo Rosja w tych aktach papieskich nie wybrzmiało. Jest to znamienne, że ona w tych pismach do papieży, wyrażając prośbę Matki Bożej, nie artykułuje w sposób jednoznaczny, bezwzględnie, literalnie w akcie poświęcenia ma być Rosja. Bardzo mocno jakby zaznacza, że ma być szczególna intencja poświęcenia Rosji jako jeden z elementów, który ma przyczynić się do nawrócenia Rosji. I oto pierwszym papieżem, który tak naprawdę podjął tą prośbę, to jest Ojciec Święty Pius XII, który właśnie o 25. rocznicę objawień w roku 1942 taki akt po raz pierwszy uczynił jako głowa Kościoła. Oczywiście to był czas wojny i ten akt nie był tak uczyniony, jak prosiła o to Matka Boża.
I później papieże kolejni też próbowali zadośćuczynić tej prośbie. Wiem, że Paweł VI, tak? Nie wiem jeszcze.
Jednoznacznie. W czasie przerwy między drugą a trzecią sesją soborową. I potem warto zaznaczyć również przy tym okazji, że oto Jan Paweł II, bo mówimy, że po święciu Rosji, Jan Paweł II podjął trzy razy pragnienie, by zrealizować prośbę Matki Bożej. Trzy razy podjął działania, by wypełnić to, o co prosiła Matka Boża. Pierwsze jego jakby plany były związane z rocznicą soboru w Efezie, ogłoszenia dogmatu Theotokos, I oto 7 czerwca 1981 roku po raz pierwszy ten akt miał być dokonany. Z racji, że wielu biskupów wtedy miało być w Rzymie osobiście i papież wtedy chciał wykorzystać ten moment, by wspólnie z biskupami dokonać tego aktu. Jak wiemy, 13 maja zamach przeszkodził, by wprost papież tym uczestniczył i tym uroczystościom przewodniczył. I oto, skoro się to nie udało, 7 czerwca 1981 roku papież w rocznicę zamachu udaje się do Fatimy i tam 13 maja 1982 roku dokonuje aktu poświęcenia Rosji, świata, niepokalanemu sercu. Aczkolwiek słowo Rosja nie pada, ale pada stwierdzenie kraj, który najbardziej tego poświęcenia potrzebuje. I oto zapytana Łucja, czy ten akt czyni zadość prośbie Matki Bożej, Łucja odpowiedziała jednoznacznie, że nie. Z tego względu, że nie było jedności papieża z biskupami całego świata. Więc papież podejmuje trzecią próbę, by odpowiedzieć w sposób pełny na prośbę Matki Bożej. I stąd na adwent roku 83 wysyła listy do biskupów, wszystkich biskupów świata z zaproszeniem do przynajmniej duchowego uczestnictwa, jeśli to jest możliwe, do przybycia do Rzymu na 25 marca, by w tym akcie uczestniczyć, co do którego prosił, by również figura została przewieziona z Fatimy, by nie było jej w Fatimie, a była tu, gdzie jest serce kościoła rzymskokatolickiego. I na placu świętego Piotra 25 marca, 3 lata po zamachu, dokonuje tego samego aktu co do treści, co było w Fatimie, ale tutaj już jednoznacznie w jedności z episkopatem całego świata, biskupami całego świata. I Łucja tutaj co do tego aktu nie pozostawia żadnej wątpliwości. Tak niebo przyjęło ten akt.
Księże, ale nie pojawia się też tutaj to słowo Rosja, pewnie na który wielu czekało i niektórzy byli zawiedzeni. Tak można gdzieś tam przeczytać, nawet wysoko postawieni hierarchowie.
Dlaczego słowo Rosja nie padła? Nie padło, nie mam pojęcia. Mówi się, że są takie różne, my czytając w artykułach od uczestników, którzy brali udział w tym poświęceniu, że gdzieś było jakieś zawirowanie odnośnie jakichś tych nagłośnienia, że papież to wyartykułował. Natomiast w oficjalnym tekście na pewno tego słowa nie ma. Jest tylko mowa o kraju, który szczególnie tego poświęcenia potrzebuje. Niemniej jednak Łucja zapytana wprost, czy ten akt w pełni czyni zadość prośbie Matki Bożej. Czy siostra zapamiętała prośbę Matki Bożej i jak się ma ten akt do tej prośby, którą siostra zapamiętała? Powiedziała wprost, jednoznacznie, ten akt w pełni czyni zadość prośbie Matki Bożej. Rzeczywiście, jeszcze raz powtórzmy, to słowo nie pada i dla wielu jest jakby okazją do pewnych wątpliwości, bo też artykułuje się, że oto gdyby akt był pełny, to by się Rosja nawróciła. No to jest znów mamy pewne przekłamanie, bowiem Matka Boża nie powiedziała, że jak papież poświęci Rosję, to się ona nawróci, tylko poświęcenie Rosji jest jednym z elementów, które mają się przyczynić do nawrócenia Rosji. Bo nabożeństwo do stracenia niepokalanego to nie tylko poświęcenie Rosji przez papieża, ale również wynagrodzenie w 5 pierwszych sobot miesiąca. A więc jeśli me życzenia, jak mówi Maria, zostaną spełnione, jeśli ludzie me życzenia spełnią, wtedy zaowocuje to czasem pokoju i nawróceniem Rosji. Oczywiście byłoby cudownie, gdyby w tym akcie poświęcenia to słowo padło, mielibyśmy sprawę już zamkniętą. Niemniej jednak o tyle to jest znamienne dla mnie osobiście, że jeśli chodzi o prywatne objawienia, nie ma takiego przypadku poza Fatimą, żeby wizjoner żył prawie 100 lat po objawieniach. Dokładnie 92, można by powiedzieć. Więc skoro siostra Łucja tyle lat żyje i we wszystkich tych wydarzeniach uczestniczy, to chyba Bóg chyba chciał, żebyśmy mieli wizjonera, który jednoznacznie nam zinterpretuje bieg dziejów, wydarzeń, jeśli jest prośba skierowana do Kościoła, by podjąć się nabożeństwo w wymiarze pierwszych sobót, czy też poświęcenia Rosji, no to nie było takiego by przypadku jednoznacznego rozstrzygnięcia, gdyby Łucja nie uczestniczyła w tym akcie. Ona jednoznacznie uczestniczyła przez media w tym akcie. I pytanie to między innymi upublicznił kardynał Ratzinger, komentując trzecią fatimską tajemnicę, powołuje się na słowa siostry Łucji, która mówi jednoznacznie siostra Łucja rozstrzygnęła co do ważności tego aktu. Dzisiaj można powiedzieć, powołując się na te słowa siostry Łucji, że no, nie ma innego autorytetu poza siostrą Łucją, który mógłby to rozstrzygnąć. A więc skoro ona to rozstrzygnęła, ta sprawa, jak to powiedział kardynał Ratzinger, winna być definitywnie zamknięta.
Mówił o tym też ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz podczas spotkania z siostrą Łucją. Pytał o akt dokonany w 1984 roku i siostra Łucja wyraźnie potwierdziła, tak, on jest ważny.
Tak, jest to w wielu miejscach. Nawet weźmy ostatnią książkę siostry Łucji, którą pisała w ostatnich miesiącach swojego życia. Nie skończyła, bo zmarła. Pisała taką książkę, jak postrzegam orędzie w perspektywie właśnie lat, jako sędziwa zakonnica jeszcze raz jakby przywoływała treść orędzia i komentowała je, jak z perspektywy lat postrzega teraz to orędzie, to na prośbę biskupa, po nią się opiekował. Tam pisząc o prośbie Matki Bożej jednoznacznie mówi, że 25 marca 1984 roku papież poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu. A więc w ostatnich, można powiedzieć, miesiącach swojego życia jeszcze raz przywołuje tą prośbę i zaznacza, że papież to uczynił.
Księże, jak ten akt wpłynął na współczesny świat, tamten świat?
No, znamienne jest to, że akurat po tym wydarzeniu, które miało miejsce 25 marca, 13 maja mówi się o tym zamieszaniu, czy wybuchu, zniszczeniu bazy morskiej w Siewieromorsku, czy też Murmańsku, bo to jest tak pomiędzy tymi miejscowościami. A więc to spowodowało między innymi, że Rosja podjęła zupełnie inne działania w tym czasie zimnej wojny. Podjęła działania co do rokowań, co do rozbrojenia. Rozpoczyna się czas, kiedy przychodzą rządy Gorbaczowa. Czas pierestrojki i głasności. A więc zmiany zupełnie pewnego podejścia do kościoła rzymskokatolickiego. Padają słowa z mównicy, kiedy Gorbaczow jako szef Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego mówi: Związek Radziecki umiera, bo nie ma w nim ducha. Sam szef, można powiedzieć, partii, która ogłosiła, że Bóg umarł, mówi, że Rosja, że nie Rosja, tylko Związek Sowiecki umiera, bo nie ma w nim ducha. I to jest też przeciekawy ciąg zdarzeń, między innymi właśnie w 10. rocznicę zamachu na Jana Pawła II, kiedy Jan Paweł II właśnie udaje się 13 maja 1991 roku do Fatimy, znów dokonuje aktu zawierzenia Matce Bożej, świata i Kościoła.
I to nawet nie tam, ostatni raz, przepraszam, prawda?
Z tym, że to już nie było wprost, żeby zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi, tylko jako Matce Bożej dokonuje tego aktu. I tam padają takie słowa pełne dziękczynienia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tak jak w tym akcie sprzed 10 lat, wcześniej dokonał, tam jest taki bardzo pesymistyczny. Wybach od wojny atomowej, od samozniszczenia, od się, że siły zła wydają się zamykać drogi ku przyszłości. A teraz w 10. rocznicę zamachu papież dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wielu pyta, za co? Jeszcze nic się nie dokonało. A to nagle się okazuje, że to właśnie 19 sierpnia, dzień, kiedy wspominamy Jana Eudesa, rozpoczyna się tak zwany pucz pod dowództwem Jana Jewa, który obala Gorbaczowa, jest on aresztowany, wywieziony na Krym i ten pucz, o dziwo, po 3 dniach, co jest ewenementem, wojsko jakby nie poszło za generalicją i ten pucz 22 sierpnia, w Dzień Maryi Królowej, kiedy mamy poświęcać się Sercu Niepokalanemu, ten pucz upada i Gorbaczow wraca do Moskwy i sam ogłasza po 7 dniach rozwiązanie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Potem sam podejmuje taką decyzję, że jeśli to będzie 25 grudnia, to sam ustąpi z urzędu. I oto okazuje się, że 25 grudnia jest zmiana nazwy państwa, zmiana flagi, herbu i jest zmiana, powstaje Federacja Rosyjska. W dzień, który Kościół śpiewa kolędy Bóg się rodzi, umiera państwo, które się zrodziło przez rewolucję październikową, które ogłosiło Bóg umarł. I to wszystko się stało w 10. rocznicę zamachu. Więc mamy pewne te zbieżności, bo widzimy, że gdzieś bieg dziejów, no, ten akt odmienił. To się stało, jak wspomniałem, 25 marca, akt poświęcenia, a już 13 maja, fatimski dzień od tej wybuchu w bazie morskiej w Siewieromorsku, rozpoczyna się ciąg zdarzeń, które odmieniły, można powiedzieć, oblicze Rosji. I to jest niestety dla nas pewien i radość, a zarazem wyrzut, bo rozpoczął się pewien ciąg zdarzeń, które mogły zmienić oblicze całego świata. Rozpoczęło się. Wielu komentuje ten akt, potwierdzają, że oto mamy argumenty jednoznaczne, dowody, owoce, że Bóg przyjął i ten akt był owocny. Ale nie jest w pełni owocny, bowiem świat nie w pełni odpowiedział na prośbę Matki Bożej.
No właśnie.
To jest dla nas i radość, ale i wyrzut. Bowiem jeśli papież poświęcił, dla mnie osobiście jest to wydarzenie czy akt, który nie ma precedensu przez 2000 lat. Bo to papież, można powiedzieć, na podstawie czego? Prywatnych objawień. Dokonuje aktu w wymiarze większym niż Sobór Powszechny. Bo to nie jest papież z jakimiś kilkoma biskupami, tylko z wszystkimi biskupami Kościoła Rzymskiego i Grekokatolickiego. To jest coś niewyobrażalnego co do skali, że oto jednoznacznie papież dokonuje tego aktu w takiej jedności z biskupami całego świata. I mamy znaki, tak jak niektórzy mówią, zobaczmy, jak król Jan Kazimierz oddał przyszłość Rzeczypospolitej Maryi jako królowej Polski, po to szwedzki się kończy, ale Polska nie wypełniła zobowiązań, które zawarte zostały w akcie oddania Rzeczypospolitej pod władanie królowej. Nie tylko tych reform politycznych, ale również tych duchowych, żeby Czesi nabożeństwo na ziemiach Rzeczypospolitej krzewić ku czci Maryi. Tak samo i tutaj. Znaki są jednoznaczne. Bóg przyjął nasze poświęcenie. Nie ma pełnego owocu, bo do dzisiaj pewnym wołaniem jest nie tylko w Polsce, w całym Kościele, bo Fatima jest znana w całym Kościele odnośnie codziennego różańca, a przede wszystkim 5 pierwszych sobót miesiąca.
Księże, no jednak w umysłach niektórych, czy głowach może bardziej, są takie rozważania, że skoro ten akt by rzeczywiście był przyjęty przez niebo, to nastałby pokój, wszyscy byliby szczęśliwi, kochali się i w ogóle to płynęłyby rzeki miodem i mlekiem. Takie jest jakieś przekonanie, a jeszcze Rosja się nie nawróciła na katolicyzm.
No więc właśnie, pięknie by było, gdyby tak Maryja powiedziała, to rzeczywiście mielibyśmy jednoznaczny argument falsyfikujący poprawność aktu poświęcenia. W żadnym miejscu nie padło z ust Maryi, że oto jeśli papież poświęci Rosję, to się ona nawróci. Za każdym razem jest mowa o poświęceniu i wynagrodzeniu. To raz. I za każdym razem jest mowa, jeśli ludzie me życzenia spełnią, to Rosja się nawróci, nadejdzie krótki czas pokoju, a to są dwa jakby wydarzenia, które poprzedzają triumf niepokalanego serca Maryi.
I to jeszcze na jakiś czas, prawda? Tam jest chyba powiedziane, że na jakiś czas ten pokój nastanie. Tak,
tak? Jest, dlatego że to są jakby wstępne wydarzenia, które nastąpią, poprzedzając coś, co będzie niezmiernie spektakularnym wydarzeniem w skali świata. O czym siostra Łucja nie wyjaśnia, tylko mówi, czytajcie pierwszą i ostatnią księgę Biblii. W pierwszej jest mowa o to, niewiasta, jej potomstwo zmiażdży głowę węża, a ostatnia księga Apokalipsy mówi o niewieście obleczonej w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wianic gwiazd 12. Ta, którą określił święty Ludwik Grignion, Maryja, która poprzedzając Chrystusa nazwana jest pogromicielką wszelkich herezji. Czytajcie Biblię, pierwszą i ostatnią księgę, by mieć jakieś pewne tylko wyobrażenie, co się stanie. Po nawróceniu Rosji i krótkim czasie pokoju nadejdzie czas triumfu niepokalanego serca Maryi. Mówię, poza tym, że mamy wskazanie na pierwszą i ostatnią księgę Biblii, więcej nie mamy żadnych wyjaśnień.
Też chyba w pewnym momencie, niech ksiądz mnie poprawi, w pewnym momencie siostra Łucja też mówiła o tym, że Rosję trzeba też tak w takim sensie nie tylko jako kraju, ale całego świata odczytywać. Czy dobrze gdzieś przeczytałem?
Są takie próby interpretacji, że Rosja, jej błędy są symbolem w ogóle grzechu. Więc jakby trzeba jakby zmienić świat, żeby świat się nawrócił. Natomiast to jest takie jakby wtórne tłumaczenie, bardziej takie metaforyczne, drugorzędne. Rzeczywiście widzimy, do czego prowadzi zło, jakie są jego konsekwencje. I można powiedzieć, że widząc te błędy Rosji, błędy komunizmu, błędy komunistycznego ateizmu, do czego doprowadza ludzkość, do destrukcji, do zniszczenia, bo to system, który wymordował ponad 70, może i więcej milionów ludzi, prawda? Do czego prowadzi grzech. Ale jednak należy rozumieć Rosję dosłownie. Wprost jest mowa o Portugalii, której zostanie zachowany dogmat wiary. Jest mowa o Rosji, która się nawróci. Dzieci na początku same nie wiedzą, o co chodzi, bo Hiacenta mówił, to jakaś grzeszna pani, która się ma nawrócić. Jak i również Franek mówi, to bardziej chyba chodzi o oślicę ich sąsiada, która była dość oporna, jak on ciągnął, to wyklinał ty Rosijo. Więc one miały takie wyobrażenia. Niemniej jednak wprost mowa jest o nawróceniu Rosji. Błędy Rosji będą się rozlewać po świecie. I to wprost jest mowa o komunistycznym ateizmie. I nawet jest o tyle ciekawe, że jak Łucja spisuje trzecią fatimską tajemnicę, ma jakby wskazanie, że ma napisać, że oto na kopercie, że ma być ta koperta otworzona po roku 1960. Dlaczego? Bo nastąpi przesilenie komunizmu. I po tym roku będziemy się zbliżać już do triumfu niepokalanego serca Maryi i królowania Chrystusa. Także z tych tekstów, które pozostawiła Łucja, jednoznacznie wynika, że jest mowa o dwóch krajach, Rosja i Portugalia. Są z nazwy wymienione. Błędy Rosji będą się rozlewać po świecie, wywołując wojny i cierpienia. Natomiast oczywiście ta interpretacja taka długoplanowa, czy jakby bardziej metaforyczna, jest jakby tak, powiedzmy, że utożsamia się jakby grzech świata z błędami Rosji, ale jednoznacznie jest tu wskazane jako kraj.
Ale nie są to słowa siostry Łucji w takim razie, tak?
Nie, nie, nie,
A
nie, nie. To
właśnie.
bardziej komentuje się, próbuje się komentować, powiedzmy, że to Rosja, jej błędy i tak dalej, powiedzmy, jako ateizmu. Natomiast wprost, jak powiedział ojciec święty Pius XI, największą herezją XX wieku jest właśnie ateizm, który zrodził się przez rewolucję październikową. Programowo szerzony i będący w fundamentach nowego państwa, który ogłosił śmierć Boga.
Księże, jeszcze ta koperta, o której przed chwilą ksiądz wspomniał, która ma być otwarta, ale czy ma być ogłoszona? Czy pragnieniem nieba było ogłosić trzecią tajemnicę fatimską, czy tylko ją odczytać przez papieża? Jak to było? Bo to są dwie
wprost
różne
jest,
sprawy.
Tak jest, zgadza się. Nie ma nigdzie w słowach, które pozostawiła siostra Łucja, wskazania o treści, że ta tajemnica ma być ukazana światu. Ona jest tylko i wyłącznie dla patriarchy Lizbony i papieża. Bo miała napisać i przekazać do patriarchy Lizbony. I przekazała, teraz on jej nie odczytał, przekazał papieżowi. I teraz nie ma tam mowy nigdzie, że oto papież ma po tym roku upublicznić kościołowi tą tajemnicę. Więc wielu chce, że oto papież, powiedzmy, nie ujawni pewne treści tej tajemnicy i tak dalej. Nigdzie nie była mowa, że papież musi ją ujawnić. Więc skoro papież ujawnił, a wcale nie musiał tego czynić, to byłoby to bardzo dziwne, że oto chcemy przechytrzyć Pana Boga. Bo niektórzy mówią, że jednak w tej tajemnicy jest coś więcej, pewnych spraw nie ma jakby wyartykułowanych, a mówiło się o jakimś kryzysie Kościoła, jakimś oczyszczeniu Kościoła, jak tak dalej, czy jakiejś zapaści w Kościele, czy jakimś o końcu świata. Tego tam nie ma. Przynajmniej ten tekst, który poznaliśmy, dlatego w tym komentarzu, który się ukazał w Stolicy Apostolskiej, zostało zamieszczone nie tylko jakby tłumaczenie tego tekstu na różne języki, ale nawet i faksymile odręcznego pisma siostry Łucji, żeby pokazać, to pismo takie jest w archiwach. I nawet, jak to komentuje kardynał Ratzinger, potem tak samo arcybiskup Bertone, nawet w tej sprawie pojechał arcybiskup Bertone do Fatimy, by oficjalnie prosić o Łucję, czy to jest ten tekst. Bo oczywiście wiele rąk ta koperta przechodziła, skoro z Portugalii przez Lizbonę, aż trafiła do Rzymu i tam też i nie tylko Jan Paweł II, ale też poprzednie papieże też do niej zaglądali. Gdzieś coś mogło zaginąć. To jest oczywiste. Natomiast stąd ten list, czy tą tajemnicę, ten tekst ukazał siostrze Łucji i prosił ją o jakby komentarz i informację i ona powiedziała jednoznacznie, to jest moje pismo i to jest pełny tekst. I to jest z roku 2001, bo to chodziło też o te wydarzenia, te zamachu w Nowym Jorku na World Trade Center. Właśnie czy to gdzieś coś się nie dzieje w ramach tej trzeciej fatimskiej tajemnicy i tak dalej. Powiedziała, że to nic nie ma wspólnego, to nie o tym napisała, ale w każdym razie jednoznacznie wyraziła, to jest moje pismo, to jest pełny tekst, który napisałam i przekazałam Kościołowi.
Czyli te wszystkie teraz, które się pojawiają w internecie, rozważania o tym, że ta tajemnica nie jest ogłoszona w pełni, że ktoś coś widział, tych kopert czy tych kartek było dużo więcej, to są bzdury wyssane z palca.
Nawet proszę wziąć pod uwagę. Ja swego czasu tak sprawdzałem, ile jest wersji tej trzeciej tajemnicy. Ja rozumiem, że ktoś coś widział i teraz te wszystkie wersje mają coś wspólnego. To by to rodziło jakieś podejrzenia, które są jakoś zasadne. Skoro różnie ktoś gdzieś coś na jakimś etapie podglądał, pod światło, gdzieś tam wziął tą kopertę, coś zobaczył, no to gdzieś ci wszyscy, którzy jakby ogłaszają, że jest niepełny tekst i mówią podobnym jakby w tonie, że oto tego tam brakuje, to rozumiem, no coś by to rodziło pewne wątpliwości. Ale tych wersji, co tam w tej tajemnicy jeszcze miało być, bo ja znalazłem przynajmniej około 9 czy 10. Od wojny, która wyjdzie z Chin, te 3 dni ciemności, które tam są, jakieś, no bo koniec świata, a oczyszczenie kościoła. No, widzimy, że nic z tego nie ma. Jak i również sam tekst zupełnie odbiega od takiej, powiedzmy, jednoznacznego tonu, bo tam jest mowa, jak powiem, że został Łucja, potem przekaże Ojcu Świętemu, jak on jest właśnie w Fatimie, rok po zamachu, list. On też został raz z tajemnicą upubliczniony. Takie pewne sugestie mu przekazała, jak tą tajemnicę należy rozumieć. bo tam są takie sformułowania. Wydawało się nam, jak gdyby coś podobnego, jakby coś przechodziło przed zwierciadłem. Czyli widzimy jakiś fragment, widzimy odbicie, bo pokazała, to jest symboliczne ukazanie przyszłości Kościoła, co się stanie, jeśli uczynimy, o co prosiła Matka Boża, lub też kiedy nie uczynimy o to, o co Matka Boża prosiła. Jeśli nie uczynimy, to właśnie widzimy, że oto powoli, kolejnymi etapami zbliżamy się do wypełnienia tego, co jest w treści tej tajemnicy. Do zniszczenia, do śmierci, do zagłady, czy jakby to określić, bo tam widzimy, to jest spalone miasto, mnóstwo osób zabitych i tak dalej. Papież przechodząc między nimi idzie na tromą górę, na której szczycie znajduje się krzyż zbity z nieuciosanych belek. I oto należy wziąć pod uwagę, że też tej tajemnicy to zniszczenie to nie kwestia kary Bożej, bo tam anioł wyciąga dłoń i chciałby spalić ją, tą ziemię. Ale Maryja osłania światło, które wychodzi z jej ręki i płomień nie dochodzi, bo świat już jest zniszczony, to człowiek go zniszczył. To człowiek przekroczył pewne granice i ten świat jest jak Boże na krawędzi zniszczenia i Bóg chce wkroczyć, by ten świat ratować. A więc mamy zupełnie jakby inny ton, a przede wszystkim nie zapowiedź, jak to powie kardynał Ratzinger, nie jest to jakby film z przyszłości, tylko mamy symboliczny obraz Kościoła i świata, co się stanie, jeśli odpowiemy na prośbę Matki Bożej, czy też nie odpowiemy na prośbę Matki Bożej.
I tak jak ksiądz powiedział w jednym z kazań, które niedawno słuchałem z Krzeptówek, no musimy się zastanowić nad tym, komu wierzymy, internetowi czy Kościołowi. Coś takiego ksiądz powiedział, prawda? W tych wszystkich informacjach, które pojawiają się, teoriach spiskowych na temat Fatimy.
Bo jeśli mamy teksty siostry Łucji, to są cztery książki, dwie części wspomnień. Jedna książka, trzecia, która w kolejności, to są apele orędzia fatimskiego, którą Kościół określił jako Ewangelia według Maryi. Jedna ostatnia książka, którą wspomniałem, którą siostra Łucja pisała, nie skończyła, to jest Przesłanie z Fatimy. Mamy oficjalne teksty, wszystkie teksty, które Kościół nam podał, które są tekstami siostry Łucji. I gdzieś wypływają z internetu przeróżne jakieś teksty niby siostry Łucji. To, że ktoś napisał, że oto tak powiedziała siostra Łucja, a nie mamy tego w żadnej jej książce, która jest jednoznacznie jej autorstwa, no to są dla mnie jakieś granice absurdu. Jeśli mam teksty siostry Łucji, ona o tym nie pisze, ale gdzieś ktoś znalazł w internecie. Siostra Łucja nie miała profilu na Facebooku, nie pisała żadnych maili, więc wszystkie teksty są jej znane. Ona pisała na maszynie takiej lekko, potężnej, już tak jakby ukomputeryzowanej takiej maszynie elektronicznej, która jej pomagała pisać, bo miała już taką dość zaawansowaną chorobę kości, palców. Więc wszystkie teksty siostry Łucji są jednoznacznie zapisane. Wszystkie są. Ja nawet z tego czasu pytałem siostrę Angelę Coelho, która jest postulatorką w procesie beatyfikacyjnym siostry Łucji, o tych różnych zarzutach, że oto no właśnie są jakieś inne teksty. Ona że nawet, się tylko uśmiechała.
Że nawet też inna siostra Łucja.
A to swoją drogą. To nawet teraz byliśmy z pielgrzymką, jeśli chodzi o Księgę Krucjaty Jednej Intencji. Właśnie teraz byliśmy w lutym w Fatimie i nawet mieliśmy spotkanie z księdzem rektorem Fatimy i nawet zapytaliśmy księdza rektora, czy Fatima jest świadoma, że tego rodzaju zarzuty czy takie wątpliwości są dość powszechnie w internecie tam rozsyłane w ten sposób. No się tak powiedział w ten sposób, no ciężko komentować takich zarzutów, no bo w ten sposób można wszystko podważyć. Tak. Natomiast jeśli jest proces beatyfikacyjny, to też jeden z warunków procesu beatyfikacyjnego jest jednoznaczna identyfikacja ciała zmarłego. To nie jest tak, że o tam już coś generalnie. Dzisiaj przy obecnych badaniach DNA, kiedy żyje cała jej rodzina, to sprawdzenie tożsamości osoby wydaje się dzisiaj banalnie proste. Tylko takie zarzuty są, to również, jak to się ten adwokatus diaboli gdzieś tam podnosił, to te wszystkie zarzuty muszą być jednoznacznie zweryfikowane. Żeby potem po beatyfikacji nie okazało się, że wypływają te zarzuty, a ich nikt nie wziął pod uwagę. Niemniej jednak ksiądz rektor powiedział w ten sposób, no ciężko poważnie traktować te zarzuty, które są po prostu wręcz absurdalne. Bo to trudno sobie wyobrazić nawet, żeby no chociaż ułamek tego zarzutu był prawdziwy. Bowiem no, siostra Łucja zmarła w 2005 roku i żyła cała jej rodzina. Ona się jeszcze spotykała, nawet biorąc pod uwagę jej ostatnią książkę. To za takie szczegóły, których nikt poza nią nie byłby w stanie podać. A więc tu mamy jakby no, zarzuty, które owszem są bardzo sensacyjne, ale niestety to bardziej one wprowadzają w zamęt. No, wiele osób za nimi idzie, bo to są oczywiście, no, powiedzieć, że siostra Łucja to nie siostra Łucja, a tajemnica jest ujawniona, no to są takie teksty, czy takie, tego typu zarzuty, no, dość brzemienne w konsekwencje. Niemniej jednak to no, można wszystko obalić w ten sposób. Ja też słyszałem, że nawet i Paweł VI prawdziwy był w lochach watykańskich, a ten to był sobowtórem. No i teraz właśnie. Weźmy to udowodnimy, prawda? No, kto to jest w stanie udowodnić? No, zarzut jest no, sensacyjny bardzo, natomiast co do jego merytoryczności, no, wiele jest wątpliwości. Prawda?
Ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu Fatimskiego z Krzeptówek Zakopiańskich, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, księże, za to spotkanie i wyczerpujące odpowiedzi.
Bardzo miło również. Dziękuję wszystkim. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.